Witam Państwa, Lech Pilarski. Seniorzy, grupa ludzi szczególnie narażona na działanie wirusa SARS-CoV-2, stąd też najczęściej dotykają ich różnorodne ograniczenia. Teraz nawet zachęca się ich, aby nie wychodzili z domów. Jak zatem seniorzy radzą sobie z koronawirusem, całą tą atmosferą, jak duże będą straty społeczne i psychiczne? Czy jesteśmy je w stanie określić? Jak pomóc seniorom, aby przetrwali okres pandemii w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej? Poznamy też jedną z ciekawych teorii, która sugeruje, aby dla seniorów wprowadzić lockdown, natomiast umożliwić normalne funkcjonowanie młodszej części naszego społeczeństwa. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A ja teraz połączyłem się z Krzysztofem Szczawińskim, matematykiem, twórcą modelu uzyskiwania odporności stadnej, można by tak powiedzieć. Panie doktorze, wspomniałem o seniorach, bo między innymi ta pana propozycja wiąże się również z pewnymi ograniczeniami seniorskimi, które miałyby umożliwić uchronienie służby zdrowia przed globalną zapaścią. Można by tak to określić?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko na wstępie doprecyzuję, nie jestem doktorem, ja jestem praktykiem modelowania i raczej niż w instytucjach naukowych, to robiłem to w bankach inwestycyjnych i tego typu instytucjach. Więc tak, powiedział pan o uchronieniu służby zdrowia. Przede wszystkim trzeba uchronić osoby starsze i wrażliwe. Służbę zdrowia no niejako dopiero w drugiej kolejności, owszem, również i to jest powiązane, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby uchronić naszych najbardziej wrażliwych i starszych. I temu służy no, wysiłek, który podjąłem w opracowywaniu modelu, jak tego dokonać, żeby to po prostu najsprawniej wyszło, żeby jak najmniej starszych i wrażliwych było dotkniętych przez tego wirusa.
Na czym polega pański model, pół roku temu już zaproponowany na przykład naszym rządzącym, czyli polskiemu rządowi, jakiego rodzaju ograniczenia miałyby zostać wprowadzone, na czym się zasadza ten cały model pański?
Tak, szczegółowsze przedstawienie tego modelu to miałem w kwietniu taką rozmowę i to trwało ponad 2 godziny, więc ja tutaj jedynie w bardzo wielkim skrócie powiem o co chodzi. A mianowicie chodzi o to, że już pod koniec marca było jasne, że bez zarażenia pewnej proporcji populacji nie da się z tym skończyć. Pewna proporcja musi zostać zarażona i uodporniona, żeby dojść do tej właśnie odporności zbiorowej. I teraz, żeby do niej dojść, no to jest ileś możliwych scenariuszy, ileś możliwych sposobów dojścia do tego. I po przeliczeniu setek scenariuszy i różnych podziałów społeczeństwa na grupy i tak dalej, no doszedłem do tego, co no, wyszło jako optymalny sposób, a mianowicie nie tyle rozdzielenie, co rozróżnienie grup, no właśnie, z jednej strony tych starszych i wrażliwych, to są osoby powyżej 70 roku życia i osoby, które mają parę no, schorzeń przewlekłych, które są tutaj czynnikami ryzyka. I apelowanie do tych osób, żeby się jak najbardziej odizolowały, przy czym mam świadomość, że taka izolacja to jest koszt właśnie psychologiczny, tak jak pan mówił, koszt no, implementacji, jak to zrobić. Więc przede wszystkim chodzi o to, żeby ten koszt poniesiony nie poszedł na marne, czyli żeby przez ten okres, kiedy no, te osoby się jak najbardziej izolują, najbardziej jak umieją, to przede wszystkim, żeby ten okres był jak najkrótszy i żeby był wykorzystany przez resztę społeczeństwa do wytworzenia tej odporności zbiorowej. No i jak tego dokonać? A mianowicie tak, żeby nie hamować, czyli to, co robimy od 7 miesięcy, kompletnie bez sensu, tylko żeby przez te, i wtedy trwałoby to ze 2 miesiące, żeby przez te 2 miesiące młodzi i zdrowi, którzy praktycznie nie ponoszą no, bardzo małe ryzyko związane z tym wirusem, młodzi i zdrowi się zarazili jak najszybciej. I wtedy około 30% społeczeństwa, właśnie młodych i zdrowych, których to no, nie dotyka w postaci ani hospitalizacji, szczególnie ani tym bardziej zgonów, wytworzyliby tą niejako tarczę odpornościową, która by pozwoliła uchronić wszystkich pozostałych.
Czyli oni mogliby pracować, funkcjonować, opiekować się, no, żyć normalnie, tak. I wspierać tę grupę, która na początku byłaby izolowana.
Przy czym mówił pan o lockdownie. No, ja uważam, że wszystkie takie rzeczy powinny być implementowane po prostu dobrowolnie, na podstawie przekazania jak najrzetelniejszej informacji na temat zagrożeń i tego, jak to działa, mechanizmów. I wtedy każdy w swojej partykularnej sytuacji, bo sytuacje mogą być różne, mogą być gospodarstwa wielopokoleniowe i tak dalej. Więc każdy w swojej sytuacji, dysponując rzetelną wiedzą, co najlepiej robić w danej sytuacji, no sam by podjął decyzję, czy chce się jak najbardziej izolować, czy jednak uważa, że no, jego to ryzyko nie dotyczy aż tak bardzo. No, w każdym razie, żeby ci, którzy uważają, że są wrażliwi, a są to przede wszystkim osoby starsze, się jak najkrócej, jak najlepiej odizolowały, a żeby przez ten czas reszta no, pozwoliła tej fali przejść przez nich, co by ich nie dotknęło no, zbytnio, a dzięki temu no, wszyscy pozostali byliby no, po przejściu tego już bezpieczni i wszyscy byśmy mogli wrócić do normalnego życia. A
te jak osoby, wiemy, które, jak a te wiemy osoby, panie Krzysztofie, do pana hipotezy nie przychylono się, pana metody nie zastosowano, natomiast okazało się na przełomie sierpnia i września, że prawie 10 tysięcy światowych autorytetów naukowych jednak stwierdziło, że pana pogląd czy ogląd sprawy wydałby się najrozsądniejszy, ale no, mleko się rozlało. Mamy to, co mamy. Pytanie, czy teraz, w połowie października, pana wnioski, pana model dałoby się zastosować po to, żeby zminimalizować straty w cudzysłowie?
No, to był wnioski i model opracowywany rzeczywiście w marcu do implementacji w kwietniu, maju, czerwcu. Przy czym przede wszystkim wynika z niego logika. Ta logika to jest, że im szybciej i w większej proporcji się zarażą młodzi i zdrowi, tym mniej to dotknie starszych i wrażliwych. To jest pewna logika i pewne podejście, które no, obowiązuje w każdej chwili i no cóż, no, w każdej chwili lepiej zacząć robić lepiej niż no, kontynuować robiąc no, to, co dotychczas, czyli gorzej.
Czyli co pan proponuje teraz, w połowie października?
Ja nie jestem decydentem, żeby konkretną implementację tutaj zaprojektować.
To co by pan decydentom zasugerował?
Proponowałbym przede wszystkim, żeby właśnie funkcjonować wedle tej logiki, że im szybciej i w większej proporcji się zarażają młodzi i zdrowi, tego nie hamować, a za to, żeby przez ten w ten sposób skrócony czas starsi i wrażliwi rzeczywiście się jak najbardziej pilnowali, w czym ewentualnie no, państwo czy reszta społeczeństwa powinna im pomóc w postaci no, w postaci takich rzeczy, których nie można robić przez rok czy no, Bóg wie ile czasu, ale no, w krótkim okresie, kiedy ta fala się zbliża i przechodzi ten szczyt, to jest to możliwe, żeby no, pomóc w zakupach i tak dalej, tego typu rzeczy. A no, jakby drugi element to jest, żeby przekazać rzetelną wiedzę na temat tych rzeczywistych zagrożeń, jak one się różnicują zależnie od wieku, zależnie od poziomu zdrowia i odporności danej osoby i żeby ludzie na tej podstawie mogli sami lokalnie wedle swoich partykularnych okoliczności podejmować najlepsze decyzje, a nie żeby to było wedle jednej centralnej decyzji państwowej dla wszystkich, która jest jednorodna i przez to szkodliwa.
Jakby pan skomentował taką sytuację, bo przecież jest bodajże 5 instytucji czy zespołów, które prognozują rozwój pandemii w Polsce i wyniki prac tych zespołów są wykorzystywane przez decydentów i z przewidywań tych zespołów nie wyniknął ten taki wielki pik, ten ogromny skok zakażeń, który się właśnie teraz dokonuje.
A z moich wyniknął. No, na tym to polega. Modele są lepsze i gorsze. No, miałem okazję zaobserwować, na czym operuje no, na tej prezentacji dla Rady, Narodowej Rady Rozwoju, na czym operuje najprawdopodobniej Ministerstwo Zdrowia i tam, no, nie chcę mówić o innych firmach, które no, co tam prezentowały, ale no, jak zobaczyłem to, co mają, to no, tym zwiększyła się moja motywacja do tego, żeby dotrzeć z moim modelem zdecydowanie bardziej zaawansowanym i skalibrowanym na rzeczywistości niż to, czym dysponują. No co poradzę?
Smutnie to zabrzmiało. A pana sugestie, jednak powinniśmy skłaniać naszych rodziców, naszych starszych sąsiadów, żeby jednak się izolowali, nie wychodzili, nie przebywali zbytnio w tej przestrzeni społecznej, dystansowali się, a w zamian za to powinniśmy im proponować, że ich wesprzemy, pomożemy im.
Tak, przy czym to było im też mówione w marcu, kwietniu, maju i wtedy to była krew w piach, że tak powiem, bo wtedy ilość zarażeń była no, niewielka na skalę całej populacji i ta odporność zbiorowa nie była budowana. Mając świadomość, jaki to jest koszt, taka izolacja, koszt psychologiczny, koszt, no, dziadkowie chcą widzieć swoich wnuków, no wszystko, prawda, życie.
Tak, tak.
No więc, więc to życie zostało zniszczone na ten okres i nic w tym okresie nie zostało osiągnięte. No więc mając świadomość wagi i ciężaru i kosztu tego, no to właśnie szukałem rozwiązań, żeby to trwało jak najkrócej i był ten okres wykorzystany jak najefektywniej. I to właśnie jest wtedy, gdy podczas tego okresu nie hamuje się zarażania młodych i zdrowych, tylko przez nich ta fala przechodzi jak najszybciej i to nawet nie tylko, żeby normalnie żyli, co wręcz ci, którzy są gotowi do tego, żeby się zarazić, a większość młodych i zdrowych, jakby ich dobrze poinformować na temat tego, jakie są zagrożenia, to myślę, że byłaby gotowa na to pewnego rodzaju poświęcenie, powinni wręcz przyspieszyć swoje zarażenie, czyli no przez ten miesiąc, dwa doprowadzić do tego, żeby no właśnie te 30% populacji się z tym wirusem zetknęło i to powinno wystarczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze kontaktowali i mówili o tym, jak tego rodzaju modele pozwalają nam wybrać bardziej optymalne postępowanie niż brnąć w błędne działanie. Naszym gościem był Krzysztof Szczawiński, matematyk, twórca modelu uzyskiwania odporności. Kłaniam się bardzo.
To ja dziękuję.
Dziękuję. I teraz w dalszej części naszego programu będziemy rozmawiali właśnie z grupą ryzyka, czyli z seniorami, z osobami, które opiekują się, służą wiedzą medyczną, tym wszystkim, którzy mają już swoje lata na karku. Naszymi gośćmi są teraz profesor Barbara Bień, geriatra z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią profesor.
Witam serdecznie.
Jest z nami również pani Krystyna Cylwik z redakcji, podlaskiej redakcji Seniora, podlaskisenior.pl, to taki portal funkcjonujący także w Białymstoku. Witam pani Krystyno.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zapytam na początek panią profesor, to jak starsi radzą sobie no, z tymi różnymi ograniczeniami, z tą całą pandemią. Jakie wnioski do tej pory wyciąga pani z ich sytuacji?
Ja mam takie wrażenie, że ludzie starsi w Białymstoku mają poczucie opuszczenia, ponieważ wiadomo, są słuchaczami różnych gremiów i czy to mediów. I z telewizji, z radia, no bardzo słusznie, że płyną ostrzeżenia dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa swojego własnego, no chociażby maseczki, dystans, dezynfekcja, czy też specjalne godziny dla seniora, ale jeśli chodzi o sklepy. Natomiast generalnie powoduje to taki stres, strach i no nie wiadomo, co to z nami będzie. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o ryzyko, a ryzyko niekoniecznie zakażenia, ale pogorszenia się stanu zdrowia z uwagi na jakąś tam chorobę przewlekłą, powoduje taką no wręcz paradoksalny lęk, co ze mną będzie, gdzie ja mam dzwonić. Tutaj mam telefony, dlaczego oddział geriatrii jest zawieszony. Czekają ludzie w kolejce przez wiele miesięcy, a oddział już drugi raz jest zawieszony z uwagi na ogromne no, przyspieszenie zakażeń w naszym województwie i w naszym kraju. Także lęk, strach i brak takiej bezpośredniej opieki medycznej. I tutaj myślę o podstawowej opiece zdrowotnej, jak również o specjalistycznej, chociaż staramy się w zakresie specjalistycznym działać w miarę możliwości cały czas.
Jeśli pani profesor pozwoli, to zapytamy panią Krystynę Cylwik, czy rzeczywiście pani się boi? Jak to wygląda?
Wszyscy boimy się tej pandemii, ale to, co powiedziała pani profesor, potwierdza stałe rozciągłości, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. I ja mówię na własnym przykładzie, jako osoba, która posiada wiele, wiele dosyć poważnych schorzeń. I od marca nie miałam kontaktu bezpośredniego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aczkolwiek wszystkie wizyty w poradniach specjalistycznych, bo też takowe miałam, przebiegały bez żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o właśnie bezpośredni kontakt, to z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie może niekoniecznie na moim przykładzie, ale seniorzy idą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o poradę, o dobre słowo, o ciepło, o wskazówki, co robić, jeśli tam kater, nie kater, bo seniorzy są taką grupą, którzy chodzą bardzo, chodzili bardzo często do lekarza po porady podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast cały czas była informacja, proszę nie chodzić, proszę nie chodzić. Ja na własnej osobie na przykład wczoraj poprosiłam o kod do leków, do recepty na leki takie jak nadciśnienie, jak cukrzyca. I powiedziano, że dostanę ten kod za dwa dni. Chociaż jeśli powiedziałam, że już kończą mi się leki na cukrzycę, paski do glukometru, więc oczywiście opowiedziano mi, że będę miała to jutro, więc dzisiaj już otrzymałam, mogę wykupić leki, już jestem spokojna. To właśnie najbardziej tak niepokoi starszych ludzi, bo może ta porada taka bezpośrednio jest bardziej potrzebna niż wypisanie, podanie kodu, pójście do apteki, kupienie leków, ponieważ seniorzy, tak jak tu pani profesor powiedziała, boją się, po prostu im potrzebna, bo często są osamotnieni, potrzebne im dobre słowo, otuchy, pomocy. To też rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Czyli trzeba by było troszeczkę zmienić tę medycynę albo zbudować inaczej czy inaczej spojrzeć na tą podstawową służbę medyczną, żeby wykorzystać wszelkie zalety, jakie tego rodzaju kontakty jednak dają. Pytanie do pani profesor. Czy w ciągu tych pół roku, ponad pół roku, spróbowaliśmy wyciągać jakieś wnioski? Na początku audycji rozmawiałem z matematykiem, który sugerował takie rozwiązanie, że należy wszystkie osoby zagrożone, w tym seniorów, zamknąć w domu. Całe młode pokolenie niech się zaraża, chodzi do pracy, do szkoły i uodparnia się po to, żeby później służyć tym starszym pomocą, po pierwsze, no żeby nie ograniczać gospodarki, żeby był personel medyczny i cała reszta. Czyli jednak w tych przeciwdziałaniach pandemicznych zawsze brane jest pod uwagę no, duże ryzyko związane z wiekiem.
Oczywiście, że wiek jest czynnikiem ryzyka z racji na słabszy układ immunologiczny. Jeszcze za dużo nie wiemy, ale wiadomo, że część ludzi zakaża się i przechodzi tą chorobę w sposób bezobjawowy i może być zakaźnym wobec innych osób, w tym seniorów. Zatem my nie wiemy, kto to przechodzi, kto jest dodatni. Niedawno czytałam takie zestawienie porównujące odsetek osób zakażonych, znaczy inaczej, odsetek osób, którzy przeszli chorobę COVID w sposób bezobjawowy poprzez ocenę przeciwciał we krwi, czyli znak, że organizm się miał kontakt i wytworzył
przeciwciała.
Bez objawów choroby, nabył odporność. I co się okazało? Że porównano 3 szpitale jednoimienne zakaźne. W jednym szpitalu 10% pracowników przeszło bezobjawowo, nawet nie wiedzieli, że są chorzy, ponieważ mieli te przeciwciała, w drugim 4, a w trzecim 1%. Czyli tu jest bardzo różna sytuacja. My nie wiemy, kto jest odporniony, przecież nas się nie bada. My musimy z góry sami się domagać takich badań, żeby nie być roznosicielem. I tutaj pan redaktor powiedział o tej propozycji matematyka. Może matematycznie to jest uzasadnione, ale zwróćmy uwagę na 2 warunki, które ten matematyk zawarł. Jeden to jest zamknąć seniorów w domu na jak długo? Na 3 miesiące, na 4, na 6 miesięcy.
Proponował 2 miesiące, góra.
No powiedzmy nawet 2 miesiące. 2 miesiące bez ruchu dla seniora. Niektórzy mają klitki 20-metrowe i tak są zamknięci w swoich mieszkaniach na wysokich piętrach. To jest dalszy postęp, no po prostu inwolucji mięśni, sarkopenii, spadku odporności i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie jest to dobre rozwiązanie. Ja powiedziałabym też, szanujmy seniorów tak jak samych siebie, tylko właśnie chociażby w ten sposób, jak dzisiaj zwracamy się do nich, żeby oni również dbali o samych siebie i żeby nie ryzykowali, uczestnicząc w różnego rodzaju gremiach, takich zebraniach, czy to koleżeńskich, czy kościelnych, czy jakichś towarzyskich,
rodzinnych,
przy ślubach, weselach i pogrzebach. To muszą wiedzieć. Trzymaj dystans 2 metry i nawet miej maseczkę, ale że biorąc pod uwagę, że senior ma spowolnione reakcje, to powinien w zasadzie cały czas poza swoim mieszkaniem w obecności obcych osób mieć założoną maseczkę na usta i na nos, nie tylko na usta, ponieważ to nieprawda, że maseczki chronią innych. Maseczki w pewnym stopniu chronią osobę noszącą. Ja również czytałam takie bardzo ciekawe doniesienie ze Stanów, gdzie analizowano, w jakim stopniu maseczka chroni osobę noszącą. Okazało się, że mimo że nie jest to całkowita izolacja osoby noszącej maseczki od wirusa, który gdzieś w powietrzu, czy a tak naprawdę w wysychających kropelkach śliny, czy powietrza oddechowego umieszcza się na różnych przedmiotach. Zresztą wczoraj były pokazywane animacje, jak ten wirus przemieszcza się chociażby w telewizji, prawda? I co się okazuje, że minimalna ilość wirusa, który poprzez maseczkę jest inhalowany do nas noszących maseczkę, nie powoduje infekcji, tylko powoduje chociażby to, co mówiłam na przykładzie szpitali jednoimiennych, czyli pewną taką rodzaj uodpornienia, czyli taką naturalną szczepionkę. To były bardzo ciekawe badania, być może też jeden bardziej wrażliwy, drugi mniej wrażliwy, ale jeżeli już mamy zamykać seniorów w domu, to lepiej pozwolić im wyjść, odbyć spacer z psem, czy z wnukiem, czy z kimkolwiek z rodziny, czy samemu przez pół godziny, szybki marsz, żeby pójść do parku, do miejsc raczej odludnionych, żeby nie narażać się na tłok w aptece, w autobusie bez potrzeby, czy na straganie. a jednak ten wysiłek fizyczny zachować. I żeby być pozytywnym nastawionym i pozytywnie nastawionym i powiedzieć, poradzę sobie, a jeżeli nawet poprzez maseczkę jakaś tam kwantum satis i wirusa zainhalujemy, to potraktujmy to pozytywnie. Niekoniecznie jeden czy dwa wirusy nas zarażą. Mamy pewną własną ochronę jakąś tam, a być może będzie to naturalna szczepionka, mikroszczepionka. Tak przynajmniej wynika z tego artykułu, który czytałam.
Także nie Panie profesor, za chwilę kolejne pytanie. Teraz pytanie do pani Krystyny Cylwik. Pani Krystyno, pani nie za bardzo się zgadza z tymi godzinami dla seniorów.
Ja może wrócę do, wrócę do tematu, który poruszyła pani profesor. Mówię o tym zamykaniu seniorów w domu. To oczywiście wszystko się zgadza. Seniorzy niejednokrotnie mają małe mieszkania i fakt zamknięcia ich w domach na jakiś czas, to co powiedziała pani profesor, potwierdzam jako senior. Mogę powiedzieć również, że po kilku, wracając do tej pierwszego obostrzeń, że tak. Seniorom nie wolno było wychodzić z domu. I jak nastąpiły takie, jak gdyby taka odwilż, prawda, można było wyjść. I wtedy spotykając seniorów, koleżanki, kolegów, można było zobaczyć, jak zgubne jest takie siedzenie w domu. Ze względu nawet psychicznych, prawda, kiedy senior czuje się odizolowany. Natomiast ten ruch, o którym mówiła pani profesor, oczywiście rano, ja na przykład, jak mówię o sobie, na przykład rano robię 4 kilometry, jestem aktywnym seniorem, a to jest następstwo poleceń lekarza, który leczył mnie z właśnie tego unieruchomienia w domu do maja, od marca. To były schorzenia neurologiczne, to musiał wkroczyć ortopeda. To właśnie to wszystko było następstwo tego siedzenia w domu. Natomiast no, co mówię o tych dniach, o tych godzinach otwarcia sklepów dla seniorów. Powiem o tych wcześniejszych, kiedy ja z mężem byłam w sklepie, a przed sklepem stali ludzie z łóżeczą, staruchy, znów im się czegoś zachciało. Widziałam też agresję młodego człowieka, który został poproszony przez ekspedientkę, żeby po prostu opuścił sklep, bo teraz seniorzy kupują. Życzenie w stosunku do niego, jak i do seniorów. A dzisiaj z kolei, no dzisiaj pierwszy dzień tych obostrzeń.
Tak. No właśnie.
Pojechaliśmy, bo chciałam zrobić zakupy. Oczywiście ja robiłam zawsze o 7 rano, po spacerze, o 8 rano. No dzisiaj tego zrobić nie mogę, bo staram się do tych wszystkich zaleceń stosować, prawda? I maseczka, pojechaliśmy z mężem do sklepu. No i co? Mnóstwo ludzi, ludzi niekoniecznie seniorów i chwała im za to, bo przecież jeśli wyjdzie matka odprowadzi dziecko do szkoły, prawda, i wyjdzie z młodszym dzieckiem w wózku na spacer, więc zrobi oczywiście zakupy. Więc dlaczego ona ma czekać do godziny 10, prawda, czy tam do 12 i wracać? Uważam ten przepis za trochę jak gdyby przerysowany. I żeby można było zwrócić, a seniorzy i tacy, ci seniorzy, którzy nie zwracają uwagi na żadne przepisy, bo są też tacy, no, o każdej porze idą do sklepu, jakim trzeba. Ja miałam też taki przypadek, też bardzo przykry dla mnie, poszłam rano do sklepu, nie mówię dzisiejszym przypadku, ale tych wcześniejszych. I po drodze zaszłam do apteki, musiałam zrobić zakupy, bo jesteśmy na blisko dwoje. Pani zapytała, a czego pani łazi? Pani powinna siedzieć w domu. Ja mówię, proszę panią, a zrobi pani za mnie zakupy na śniadanie? Więc różny stosunek do tych godzin. Ja uważam, że niekoniecznie, że ci seniorzy, którzy chcą pójść po zakupy, obojętnie o każdej porze dnia pójdą. Ja wiem, co on jest taki.
Czyli w pani opinii powinniśmy to traktować jako przywilej dla seniorów, ale nie obowiązek.
Tak, tak, bo te młodsze grupy społeczne, te młodsze pokolenie bardzo negatywnie na to patrzy. Zresztą słyszałam również opinię wcześniej, zanim ten przepis, ten obowiązek wszedł w życie.
To zapytajmy panią profesor Barbarę Bień, jak pani ocenia te godziny dla seniorów? No bo jednak wszyscy są zgodni, eksperci, że grupy ryzyka powinniśmy objąć szczególną ochroną, tym bardziej, że tak błyskawicznie wirus się rozprzestrzenia.
Ja uważam to, co powiedziałam wcześniej, że to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ po pierwsze, senior nie ma napisane na czole, ile ma lat, prawda? Są osoby w wieku 65 lat, wyglądające jak 55 lat. Też mogą się narazić na różnego rodzaju przykrości. Są osoby w wieku 70 lat, a bardziej schorowani niż seniorzy, czyli biologiczne aspekty trzeba wziąć pod uwagę. Ja uważam, że należałoby znieść ten wątpliwy przywilej, natomiast po prostu edukować to, co mówimy, żeby każdy myślał, żeby się nie narażać niepotrzebnie, żeby każdy trzymał dystans, nie stał za plecami, nie przepychał się. Należy na to zwracać uwagę. Należy szanować człowieka jako człowieka, natomiast przywileje tego typu to są takie wątpliwe, no bo sklep jest otwarty od 10 tam do którejś i pusty jest, bo jest trzech, dwóch seniorów, jeżeli chodzi o galerię na przykład, czy duże Biedronkę, czy inną tam inne metry kwadratowe sklepów. I traci na tym biznes, a z drugiej strony senior może zapomnieć, że nie ma świeżego pieczywa na kolację i powinien wyjść i sobie pieczywo czy ten mleko kupić, co potrzebuje. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o seniorach, to również wśród nich znajdują się osoby, które cierpią. To jest około 10% w ogólnej populacji, a około 50% w populacji 80+, którzy cierpią na otępienie. Tego nie zawsze zdiagnozowane. To są osoby zapominające, które w ogóle nie mają poczucia czasu. Dla nich zegar jest pewną abstrakcją. Oni wychodzą, bo oni muszą wyjść, bo tak zawsze robili. To są zachowania rutynowe. I też musimy wziąć pod uwagę, że to są ludzie, którzy nie zawsze mają swojego opiekuna, który ich wyprowadzi. Są to niestety często w Białymstoku mieszkający oddzielnie, samodzielnie, do których opiekun wpada na godzinę, czy córka, czy syn sprawdzi i sytuację i wychodzi. A oni są pozostawieni sami sobie i nie rozumieją do końca tych rygorów. Także myślę, że te godziny nie są najlepszym rozwiązaniem.
Pani profesor, i to pytanie również do pani Krystyny. Co zrobić, żeby ten okres pandemii, kiedy no pewne restrykcje mimo wszystko obowiązują, udało się przeżyć jak najzdrowiej, mówię to w cudzysłowie. Pani profesor.
No myślę, że tutaj właśnie to, co robimy w tej chwili, czyli mówimy do naszych seniorów i w ogóle do wszystkich słuchaczy, rozumiejmy, starajmy się zrozumieć tą chorobę i rzeczywiście powinniśmy przestrzegać tych ogólnoświatowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli nie wpychajmy się do tłumu, trzymajmy dystans. Jeżeli spotykamy się gdziekolwiek z inną osobą, sąsiadką, czy panią sklepową, czy kimkolwiek, zawsze utrzymujmy dystans i zwracajmy uwagę na założoną maseczkę. Dezynfekujmy ręce, jeżeli nie mamy płynów do odkażania, to przecież wystarczy umyć mydłem dłonie tyle tylko, żeby te 20 minut i dokładnie...
20 sekund.
20 sekund i dokładnie opłukać, osuszyć. I wystarczy, to jest naprawdę wystarczająca ilość. Wtedy odciążymy służbę zdrowia od przypadkowych zakażeń, bo w tej chwili my nie wiemy, kto jest zakażony. Mówi się, że zakażenie jest wszędzie, bo nie mamy już ognisk, tak jak było w pierwszej fali, tylko mamy ogólną, prawda, sytuację, że w każdym momencie możemy spotkać i nie należy nikogo winić, bo myślę, że osoba, która jest zakażona lub jest w trakcie choroby bezobjawowej, nie wie o tym. Natomiast jeśli wszyscy, nawet ci, którzy już przeszli infekcję covidową, bo przecież chociażby pan minister Szumowski, jest podejrzenie, że miał albo pozytywny test, albo przeszedł i drugi raz się zakaził, a nareszcie zachorował. Wobec tego jest to jak gdyby dla nas nauka, że nie ma bezpiecznych osób, nawet osoby, które przebyły infekcję czy też chorobę COVID, muszą przestrzegać tych trzech zaleceń. To są proste zalecenia, tylko ludziom starszym należy to często bardzo grzecznie przypominać. Należy te osoby mimo wszystko nie wypychać, nie obrażać, tylko otoczyć taką, powiedziałabym, wsparciem, czułością, przyjaznym nastawieniem i może nawet delikatnym pouczeniem, bo może pewne zachowania mogą być ryzykowne, nie z powodu, bo tak, tylko dlatego, że one nie, po prostu w tym momencie o tym nie pamiętają. I mnie się zdarza...
Nie pomyślały.
Nie pomyślały. I mnie się zdarza, wychodząc z klatki schodowej, że natychmiast muszę, chociaż do samochodu własnego idę, założyć maseczkę. Ale chociażby taka informacja w windzie, że pamiętaj, wchodząc do windy, włóż maseczkę. To już mi to przypomina, bo u mnie w windzie to jest, żeby włożyć tą maseczkę już w windzie. A przecież windy, ja mam dużą windę, ale są windy malutkie. Także lepiej poczekać, senior powie, to proszę, pan się śpieszy, pan jest młody, niech pan jedzie tą windą. Ja poczekam i drugim kursem pojadę na dół czy na górę, żeby nie tłoczyć się w windzie dwie, trzy osoby, chyba że jest to rodzina. Ale jeżeli są to osoby obce, powinni kolejno sobie korzystać z takich właśnie, chociażby druga rzecz, otwierajmy okna. Proszę Państwa, to jest podstawa. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego latem nie było zakażeń. No chociażby dlatego, że były ogródki otwarte, że wszędzie się otwierały okna. W tej chwili jest zimno. I my musimy pamiętać o tym, róbmy delikatny przeciąg, delikatny, żeby wszystkie pomieszczenia były wentylowane. Jeżeli jesteśmy gdziekolwiek, czy w kościele, czy w sklepie, gdzie jest sztuczna
wentylacja,
czyli tam air condition, to wtedy my nie wiemy, czy te urządzenia nadmuchiwane powietrze zanieczyszczone. Dlatego lepiej omijać galerie, zwłaszcza seniorzy, nie powinni w ogóle przebywać dłużej niż 15-20 minut w kontakcie narażenia, bo powiedzmy sobie minięcie się kogoś na ulicy, czy stanie na przystanku, jeżeli jest on na świeżym powietrzu, nic złego nam nie zrobi, jeżeli mamy maseczkę. Natomiast jeżeli wchodzimy do pomieszczenia zamkniętego z zamkniętymi oknami, gdzie siedzi kilka osób i sobie rozmawiają, chociażby restauracja, bary szybkiej obsługi,
to ryzyko rośnie radykalnie.
W kolejce, no przecież tam nie ma okien otwartych. Trzeba to zrobić. Ja w to wierzę jak najbardziej, bo to czuję, że tak jest. Proszę zobaczyć, gdzie
doszło. Panie profesor, już musi pani profesor postawić kropkę.
Powiem przykłady. Kopalnie, domy pomocy społecznej, to są miejsca, gdzie dochodziło do zakażeń.
I dochodzi. Dziękuję bardzo pani profesor za udział w naszym programie. Na zakończenie jeszcze pani Krystyna Cylwik. 30 sekund, przepraszam.
Pani profesor mówiła o tłokach w windzie. Ja chcę powiedzieć o tłoku w autobusach miejskich, naszych białostockich, którymi się z konieczności poruszam, bo nie zawsze stać mnie na taksówkę lub mąż nie może mi podjąć naszym samochodem. Tłok jest niesamowity, szczególnie po prostu, nie mówię o godzinach szczytu, ale w ogóle, niekoniecznie w godzinach szczytu. w ogóle przeciw sobie. No, prośba do władz Białegostoku, do BKM-u, długie autobusy, częste. Naprawdę to, co pani profesor powiedziała, jeden drugiemu na drugiego chupa, z przodu, z tyłu, ponieważ każdy chce jechać. Latem jest to możliwe, poczekać na przystanku na następny autobus. Krótki spacer, no zbliża się jesień, deszcz i zima. I niestety takie spacery albo jeszcze większe tłoki w autobusie niestety będą coraz częstsze. Także prośba o ten zmniejszenie tych tłoków w autobusie. Oczywiście. Tam, gdzie trzeba, gdzie senior musi się przemieszczać, a niekoniecznie taksówką.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o seniorach i o modelach matematycznych. Naszymi gośćmi byli geriatra profesor Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także pani Krystyna Cylwik z podlaskiej redakcji Seniora, podlaskisenior.pl oraz Krzysztof Sztawiński, matematyk, twórca modelu uzyskiwania odporności. Dziękuję państwu za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.